Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrawiam ze zboru Łódź Górna, przekazuję pozdrowienia. Cieszę się, że po dłuższej przerwie mogę znowu tutaj stanąć i przekazać wam pewne myśli. A ci, którzy już słyszeli to kazanie, bo myślę, że część z nas tak, poznaje tu znajome twarze z mojego rodzimego zboru, no to wybaczcie, ale może to ku utrwaleniu to będzie powiedziane. Skłońmy nasze czoła do modlitwy. Nasz drogi Panie, drogi Boże, dziękujemy za Twoją wielką miłość, za wielką łaskę, Panie, którą obdarzasz każdego z nas. Prosimy teraz o działanie Ducha Świętego na nasze serca, na nasze umysły, abyśmy przyjęli Twoje poselstwo i potrafili z niego skorzystać ku naszemu dobru i ku Twojej chwale. A za wszystko niech będzie Tobie chwała i cześć w drogim imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Są różne dni. Jest Dzień Matki, jest Dzień Ojca. Różne dni, które obchodzimy mniej lub bardziej uroczyście w ciągu kalendarzowego roku. Jest Dzień Dziecka, pewnie jesteśmy w stanie wymienić jakieś jeszcze kolejne dni. Czy lubicie takie specjalne dni, które się pojawiają gdzieś tam w naszym kalendarzu? Czy dzieci lubią Dzień Dziecka? Myślę, że tak, że wszystkie dzieci ten Dzień Dziecka lubią. Albo czy lubicie urodziny swoje? Chyba tak. Ja pamiętam w czasie moich urodzin, tak przed 89 rokiem, to cała Polska stawała, wywieszano flagi, było mi niezmiernie miło, bo to był 22 lipca. Nie wiedzieli pewnie, że ja też obchodzę urodziny, ale tak sobie lubiłem popatrzeć właśnie, że to właśnie dzisiaj, że to taki specjalny dzień. No nikt już tego tak nie obchodzi, no trochę mi smutno, ale z drugiej strony myślę, że są inne rzeczy, gdzie serce bije radośniej. Może niektórzy z nas nie są już dziećmi, może nie są mamami, nie są ojcami, nigdy nimi nie byli, może stracili kogoś i w takie dni jest im smutno. Ale jeżeli nie jesteś dzieckiem, jeśli nigdy nie byłeś, nie byłaś mamą czy ojcem, jest też jeszcze jeden taki specjalny dzień, to Dzień Wszystkich Świętych. I może to jest dzień, który dotyczy każdego z nas, tak moglibyśmy sobie zadać pytanie. Kiedyś słuchałem właśnie w okolicach Dnia Wszystkich Świętych wypowiedzi jednego z księdza w radio, który właśnie mówił, że to jest takie radosne święto, bo czasami Polacy myślę, że tam tak mniej radośnie wokół tego dnia się zbierają. Ale mówił on właśnie, kiedy wspominamy wszystkich anonimowych świętych, którzy już odeszli, ale powiedział takie ciekawe zdanie, że wspominamy również miliony tych, którzy żyją na świecie dzisiaj pośród ludzi. Oczywiście wiemy, co Słowo Boże mówi na temat stanu umarłych, że śmierć nazywa snem w oczekiwaniu na zmartwychwstanie przy powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. I tak naprawdę Dzień Wszystkich Świętych nie jest dniem, w którym my, adwentyści, moglibyśmy coś świętować. Ale zgadzamy się co do jednego, że święci to lud Boży. Jesteśmy święci. Czy naprawdę jesteśmy święci? Dlaczego mamy być świętymi? Dlaczego tak Bóg zwraca się do swojego ludu? Odpowiedź daje sam Pan Bóg w Księdze Kapłańskiej, w trzeciej Księdze Mojżeszowej, gdzie w 19 rozdziale, w drugim wersecie mówi: świętymi bądźcie, bom ja jest święty, Pan Bóg wasz. Świętymi bądźcie, bom ja jest święty. Księga Kapłańska w ogóle, trzecia Księga Mojżeszowa mówi o ofiarach, mówi o kapłanach, o pokarmach czystych, nieczystych. Ten, kto studiował tę księgę, wie, ile tam informacji w niej jest zawarte. Mówi, jak postępować z trądem, jak postępować z nieczystością, z różnymi dolegliwościami fizycznymi. Mówi też o dniach świątecznych, o specjalnych posiłkach, o specjalnych przedmiotach świątynnych i wielu innych. Ale to wszystko, o czym czytamy w Księdze Kapłańskiej, jest jedynie cieniem pewnej większej rzeczywistości. Mimo że chodzi tu o rzeczywiste ofiary, o rzeczywistych kapłanów i ceremonialne święta, apostoł Paweł w liście do Kolosan napisał, że są to tylko cienie. Otwórzmy list do Kolosan, drugi rozdział, 16-17 werset. Tam apostoł Paweł kieruje do nas takie słowa. Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. W tych słowach apostoł Paweł mówi, że wszelkie przepisy prawa ceremonialnego, które funkcjonowało, takie jak pokarmy, jak napoje, jak święta, są jedynie cieniem rzeczywistości, którą jest Jezus Chrystus. Nowy Testament zawiera kilka podobnych stwierdzeń. W liście do Hebrajczyków, chociażby w 8 rozdziale, 4-5 werset, albo w 10 rozdziale, 1 werset. Gdy te wszystkie fragmenty zbierzemy razem, zaczynamy rozumieć Księgę Kapłańską. Zaczynamy rozumieć, że ta księga wskazuje na pewną ostateczną przyszłość, która znajduje się poza nią. Tą rzeczywistością, tą przyszłością, tą rzeczywistością jest Chrystus. To jest naprawdę cudowna księga. Cała Biblia jest cudowną księgą wskazującą, chociażby w takich szczegółach, pokazującą, kierującą naszą uwagę, nasz wzrok na Chrystusa. Ta cudowna księga, przez którą Pan Bóg komunikuje się z nami. Bóg chce pokazać swoją prawdziwą naturę. Chce ją pokazać ludziom, którzy ten obraz Boży mają wypaczony. Przez tę księgę dociera i pokazuje, to nie jest tak, jak postrzegają mnie ludzie. To nie jest może tak, jak usłyszałeś gdzieś w domu czy w innych miejscach. Ktoś zadbał o to, żeby mój obraz został wypaczony, ale jeżeli będziesz z uwagą i z modlitwą otwarty na mój głos studiował chociażby Księgę Kapłańską, zwrócisz swój wzrok na mnie i zobaczysz moją prawdziwą naturę. Ta próba pokazania swojej prawdziwej natury też odnajduje pewne takie wątki. Uderzył mnie film, który być może widzieliście, pewnie większość z was widziała, Chce się żyć. Polski film o chłopcu, o młodym człowieku w tej chwili, który jest dobrym, wrażliwym, czującym człowiekiem, a mimo to zamkniętym w swoim ciele, które jest niesprawne. Ten człowiek jest ograniczony w tym swoim ciele. Jedni postrzegają go jako roślinę, że w ogóle tam on nic nie myśli, nic z niego dobrego nie ma. To jest prawdziwa historia, bardzo dramatyczna, bardzo wzruszająca. Polecam też ten film, jeżeli go nie widzieliście, Chce się żyć. I ta pokazana cała walka tego młodego człowieka od dziecka praktycznie, gdzie on nie może się z tym światem skomunikować, a chciałby powiedzieć, pokazać, że on czuje, że on rozumie, że on myśli. Jest matka, różni ludzie są tam pokazani, też różni ludzie, których spotykamy w świecie i różnie my właśnie na Pana Boga patrzymy. Tam na tym filmie jest pokazana matka, pokazana jego siostra. Siostra starsza mówi o nim wręcz, to roślina, ona się tam nic z nim specjalnie nie przejmuje i nic tam nie ma. I są wśród ludzi na świecie też ludzie, którzy mówią, nie ma Boga, też się tym nie przejmują, po prostu Boga nie ma. Ale matka z kolei jest takim archetypem osoby, która mówi, ja wiem, że on mnie rozumie. Ta matka przez całe swoje życie miała jakieś takie poczucie, że ten chłopak, pomimo że niepełnosprawny, że nie ma z nim specjalnie żadnego, no niespecjalnie, nie ma z nim jakiejś komunikacji, to ona podświadomie czuje, że ten syn ją rozumie. Ale jednocześnie nie daje mu działać. Bo ten syn przez swoje życie w różnych sytuacjach próbuje pokazać matce, że on rozumie, że on jest w stanie samodzielnie myśleć. Ale matka tak już jest przekonana do swoich pewnych tam działań, że nie widzi pewnych sygnałów, które on wysyła. I tak samo my, kiedy przychodzimy do Boga, a nie znamy Go dokładnie, też nie dajemy Mu w naszym życiu w pełni działać. Ta historia toczy się od, kiedy ten chłopak ma kilka lat, w wieku kilkunastu, może dwudziestu, nie wiem dokładnie lat, on trafia do takiego ośrodka specjalnego, bo no, rodzina nie jest już w stanie, znaczy jest nie zainteresowana, albo nie chce się nim już zajmować, jest ta matka jest starsza. Trafia do takiego specjalnego ośrodka zupełnie przypadkiem, nie będę zdradzał tych szczegółów, jedna z terapeutek prowadzi taką metodę, gdzie ma specjalną książkę, w której osoby właśnie takie jak ten chłopak, no jeżeli widzą jakieś słowo czy jakiś rysunek, który odpowiada w danej sytuacji temu, co on chce przekazać, to jakimś tam sposobem, czy mrugnięciem oka, czy to zależy też od rodzaju tego schorzenia, no daje znać, że to jest to, że to jest ta strona, że to jest ten rząd, że to jest ta kratka i wtedy możemy, tak jak alfabet, literka po literce, w tym momencie bardziej alfabet chiński, tak słowo po słowie, składać pełne zdania, pełne myśli. I wtedy po latach okazuje się, że ten chłopak przez te wszystkie lata czuł, myślał i próbował z tym światem dojść do jakiegoś porozumienia, do jakiejś komunikacji. Gdy my przychodzimy do ta świętość, jeszcze wrócę myślami do tego, gdzie w Księdze Kapłańskiej czytamy świętymi bądźcie, bom ja jest święty. Te słowa tak naprawdę zawierają dwa stwierdzenia. Bóg jest święty i my mamy być świętymi. Bóg jest święty. Ten fakt został podkreślony w wielu wersetach Biblii. Raz po raz w Piśmie Świętym, począwszy od Hioba, przez Jozuego, po Jeremiasza, od Dawida, przez psalmistę Asafa, po proroka Izajasza, wszyscy wyraźnie wskazywali na świętość Pana. Boża świętość jest także głoszona w niebie, przecież aniołowie śpiewają, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący. Słowo święty w języku hebrajskim to słowo kadosz. Oznacza odłączenie, oddzielenie, oddanie lub poświęcenie. To, co jest odłączone czy i poświęcone do służby dla Pana, jest po prostu uważane za święte. I wiele rzeczy w Księdze Kapłańskiej nazywanych jest świętymi. Są szaty kapłanów, przedmioty, część świątyni, która została określona jako miejsce święte. Jednak gdy słowo święty odnosi się do Boga, nabiera swego szczególnego znaczenia. Bo w kontekście świętości Boga nie mówimy o rzeczach odłączonych w służbie Najwyższemu, ale mówimy z kolei o Bogu jako odłączonym od nas. Charakter Boga jest tak wzniosły i tak daleko poza naszym zasięgiem, iż tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego pojąć. Gdy Słowo Święty odnosi się do Boga, nie oznacza jakiejś szczególnej Jego cechy. Jest ono synonimem Jego boskości. Ta Boża świętość jest Bożą naturą. Pan Bóg jest zupełnie inny od nas. I kiedykolwiek dochodzi do spotkania z Panem Bogiem, zauważyliście w Piśmie Świętym tę sytuację, wtedy co robi człowiek? Pada na twarz, kłania się świętemu Bogu. Całkowicie jest świadomy swego grzechu. Tak również było w przypadku proroka Izajasza, który wydawało się jest człowiekiem sprawiedliwym, a w momencie, kiedy stanął z Bogiem twarzą w twarz, był całkowicie świadomy swojej grzeszności. Bóg jest święty, to znaczy jest odmienny od nas i powinniśmy podchodzić do Niego stosownie do Jego świętości. Powinniśmy drżeć, czytamy w Piśmie Świętym. Powinniśmy wywyższać Go. Powinniśmy czcić Go. Nasze miejsce jest u stóp Boga, ale w uniżonym pokłonie. W obecności Boga nie możemy pozwolić sobie na traktowanie Go jako dobrego wujka i poklepywanie Go po ramieniu. Również to, jak przychodzimy do Jego świątyni co sobota na nabożeństwo, to też jest wyraz naszej uniżoności, jak występujemy, śpiewamy pieśni. W każdym momencie, będąc przed obliczem świętego Boga, nasze miejsce jest u Jego stóp, ale w uniżonym pokłonie. Również my mamy być świętymi. Pan Bóg jest święty, ale i my mamy być świętymi. O tym mówi trzecia Księga Mojżeszowa, Księga Kapłańska. Jeżeli czegokolwiek mamy się z niej nauczyć, to przede wszystkim tego, że nic nieczystego nie może się znaleźć w obecności Bożej. I również i my musimy zostać oczyszczeni ze wszelkiego grzechu, z wszelkich nieczystości. Musimy uzyskać przebaczenie naszych grzechów. Gdy przychodzimy do Boga, musimy być czyści w Jego oczach. Apostoł Paweł wyraźnie mówi o tym też w liście do Hebrajczyków, w 12 rozdziale, 14 wersecie. Mówi, dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Wyraźniej tego nie można przekazać. I co jest istotne, co jest ważne, nie chodzi o to, że mamy zasłużyć na cokolwiek. To jest pewne niebezpieczeństwo i pewien argument ludzi, którzy do końca nie rozumieją tego, bo nie mówimy w tym wypadku o zarabianiu dobrymi uczynkami na zbawienie, żebyśmy nigdy tak nie myśleli. Mówimy o tym, że dzieci Boże mają być uległe i posłuszne swemu niebiańskiemu Ojcu. To nie jest jakieś zarabianie. Po prostu taki jest Boży charakter. Po prostu takie są zasady Boże. Czy jeżeli idziemy do restauracji, w której wpuszczają tylko w marynarkach, no nie byłem w takiej, ale wiem, że takie są. I rzeczywiście tego się przestrzegało przynajmniej, nie wiem jak teraz, ale też. Wiecie, tam przy wejściu, jeżeli ktoś pojawia się i o tym nie wie, na ogół większość ludzi wie, ale nie wiem, został zaproszony nagle coś i nie ma tej marynarki, on nie wejdzie do tej restauracji. Natomiast w tej restauracji jest wypożyczalnia marynarek i będzie mógł założyć jedną z nich i wejść do środka. I wtedy wszyscy tam przy wszystkich stołach są elegancko ubrani w marynarkach. I to jest trochę tak właśnie z tymi Bożymi zasadami i z tym, jak my mamy się do tego ustosunkowywać. Podobna analogia, kiedy w ogóle idziemy na jakieś spotkanie. Ja często bywam właśnie na spotkaniach. I jednym z takich elementów spotkań jest to, no jak się ubrać. Czasami jest to z góry powiedziane. Jeżeli jest to jakieś spotkanie, nie wiem, konferencja, to jest tam taka adnotacja, czy strój taki, czy taki. Ale jeżeli spotykamy się z naszymi klientami, partnerami biznesowymi gdzieś na co dzień, to sposób, w jaki my się ubierzemy, też pokazuje tej drugiej stronie, jak my to spotkanie traktujemy i ich jak traktujemy. Nie musimy wcale mówić o tym z góry, ale często spotykamy się i widzę na przykład, że no jesteśmy wszyscy bez krawatów, a jedna osoba jest w garniturze i w krawacie. I miło się robi, bo widzę, że on to traktuje szczególnie jak gdyby lepiej niż ci, co bez tych krawatów się wybrali. Dobrą nowiną jest to, że będzie wielu takich ludzi przemienionych mocą Ewangelii i przygotowanych do odziedziczenia Królestwa Bożego. To przygotowanie do odziedziczenia Królestwa Bożego jest tu niezmiernie ważne. Wiemy to, gdyż apostoł Paweł w tymże liście do Koryntian stwierdza dalej, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Gdy przychodzimy do Chrystusa, Bóg przekształca i przemienia nas. Gdy przychodzimy do Chrystusa, czy przychodzimy? Jak często? Będzie taki czas, gdy, jak Bóg obiecuje, będziemy mogli leżeć u stóp Chrystusa i słuchać Go bez końca. Ale dzisiaj jest to pewien wysiłek, który musimy włożyć, aby przy Nim być. Pamiętajmy, że to my otwieramy klamkę, aby Go wpuścić, a nie On. To my musimy zostawić moje ja, dla mnie, moje i rozbić się o Chrystusa. Musimy oddać się Bogu. Ellen White o tym oddaniu się Bogu pisze wspaniałe słowa w drodze do Chrystusa. Wielu z nas czytało tę książkę. Ja parę myśli chciałbym teraz wam przybliżyć. Nawiązuje do tekstu z Księgi Jeremiasza z 29 rozdziału, z 13 wersetu. Ja tu akurat cytuję za Biblią Tysiąclecia, ale w innych przekładach brzmi to bardzo podobnie. Kiedy Boża obietnica brzmi, będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie. I potem jest przecinek i powiedziane jest, albowiem będziecie mnie szukać z całego serca. To nie jest tak, że po prostu no, powiemy, no szukamy Cię, Panie Boże, i już. Ale będziemy Cię szukać. Jeżeli będziemy się szukać z całego naszego serca, to wtedy poznamy Cię. Serce musi całkowicie poddać się Bogu, pisze Ellen White. W przeciwnym wypadku nigdy nie nastąpi zmiana, dzięki której mamy być odnowieni na Boże podobieństwo. Z natury jesteśmy od Boga oddaleni. Z natury jesteśmy grzeszni. Bóg pragnie nas uzdrowić, pragnie nas uwolnić, ale ponieważ wymaga to naszej całkowitej przemiany, musimy w całości oddać się Panu Bogu. I najcięższą spośród wszystkich walk jest walka przeciw samemu sobie. Bez tego poddania, bez tej odnowy Bóg nie może działać. Ale Bóg nie narzuca swojej woli nikomu i również On nie może przyjąć hołdu, który nie jest składany dobrowolnie, który nie jest w sposób rozumny składany. To musi być świadome i dobrowolne działanie. Zaprasza nas, abyśmy oddali się Jemu, żeby On mógł w nas działać. I tak naprawdę oddając się Bogu, musimy się wyzbyć wszystkiego, co nas dzieli od Niego. Wszystko, co odciąga nasze serce od Boga, tych rzeczy powinniśmy zaniechać. I są to różne rzeczy. Bardzo często w dzisiejszym świecie są to pieniądze, są to jakieś świeckie zaszczyty, niektórzy pragną sławy, jakichś świeckich honorów. Ale wiecie co? Ellen White jeszcze zwraca na jedną uwagę. że również życie w samolubnej wygodzie jest takim łańcuchem, który nas trzyma. Jak to ona powiedziała, diabeł tym łańcuchem nas przykuł do niego samego. I to, że lubimy w takiej samolubnej wygodzie funkcjonować i nic tak naprawdę nie robić dla chociażby drugiego człowieka, to też jest rzecz, która nas trzyma na dole i nie pozwala wznieść się do góry. Nie możemy w jednej części należeć do Pana, a w drugiej do świata. Jesteśmy Bożymi dziećmi tylko wtedy, kiedy jesteśmy nimi w całości. Syn Boży, Chrystus, dał wszystko, życie, miłość, cierpienie dla naszego odkupienia. Miejmy tego świadomość. I teraz musimy dla Niego zrezygnować z pewnych rzeczy. I gdy rezygnujemy ze wszystkiego, z czego tak właściwie rezygnujemy? Czy zastanawialiśmy się nad tym? Kiedy nasze grzeszne serce, splamione grzeszne serce oddajemy Chrystusowi, który swoją krwią je oczyszcza. Co jest ważne, Bóg nie żąda, abyśmy oddawali cokolwiek, co jest dla nas pożyteczne. My możemy mieć czasami taką świadomość, że coś nam jest pożyteczne i nie możemy się z tym rozstać. I dlaczego Pan Bóg chciałby, żebym ja się z tym pożegnał? Tak naprawdę nie. Bóg nie chce, abyśmy oddawali cokolwiek, co jest dla nas pożyteczne. To, co Pan Bóg ma nam do zaoferowania, jest daleko lepsze nad to, czego szukamy my sami. Codzienne przychodzenie, codzienne pokonywanie drogi, częste zmaganie się i, co najważniejsze, niezawracanie. Przypomina mi się pewna historia, którą opowiadał jeden z pastorów, gdzieś będąc na misji w jakimś ciepłym kraju, opowiadał o ślimaku. Być może część z was już ją słyszała, może nie wszyscy. Kiedy on wyszedł rano na spacer, było jeszcze chłodno i zobaczył na drodze ślad ślimaka, na asfaltowej drodze. W zasadzie zobaczył ślimaka, który już nie żył. W promieniach słońca, być może to działo się poprzedniego dnia, wysechł zupełnie. Ale na tej drodze był ślad, który mówił wiele o tamtej nocy, w której się to działo. Ślimaki i inne też płazy czekają, inne zwierzęta nie funkcjonują w ciągu dnia w takich krajach, gdzie jest bardzo gorąco, gdzie żar leje się z nieba. Czekają na wieczór, kiedy jest chłodniej i w nocy jest ta ich główna aktywność. I tenże ślimak, widać to było po śladach, z jednej strony jakichś zarośli wyszedł na tą asfaltową drogę i szedł przez nią w drugim kierunku, gdzieś instynktem wiedziony. Działo się to w nocy. I im on dalej szedł, ileś to trwało, zbliżał się świt. Zwierzęta instynktownie czują, kiedy kończy się noc, kiedy zaczyna się wschód słońca. I po tych śladach widać było, że on nie doszedł jeszcze do końca, ale przestraszył go ten zbliżający się słoneczny żar, który zaraz ma się pojawić, i zawrócił. Zawrócił, ponieważ zna bezpieczną przystań, z której wyszedł. Zawracał z powrotem na tą stronę drogi, z której wyszedł. Nie zdążył już dojść do tych zarośli, ponieważ słońce wstało i tak naprawdę wysuszyło go gdzieś w połowie tej drogi powrotnej. Oczywiście dużo bliżej miał do tych zarośli po tej drugiej stronie drogi. Gdyby kontynuował tą swoją wędrówkę, bezpiecznie do nich by dotarł. Ale nie wiedział tego. Nie wiedział tego i wrócił. Czy to możliwe, żeby wielu z nas zachowywało się jak ten ślimak? Że przychodzimy na nabożeństwa i tak naprawdę nie wiemy, co jest przed nami. Tracimy zapał, tracimy entuzjazm. Tracimy przekonanie, że wkrótce przyjdzie Pan Jezus. Czasami mówimy, tak, wiem, że przyjdzie, ale kiedy to będzie? To jest Kościół Ostatków. Kościół Adwentystów jest Kościołem, który dopłynie bezpiecznie do portu razem z Panem Jezusem. Ale proroctwo mówi nam, że wielu nie dopłynie do końca, bo nie mają odpowiednich relacji z Jezusem, bo inne rzeczy są w życiu najważniejsze. Może, drogi bracie, drogi siostro, jesteś zmęczona, zmęczony. Może chcesz powiedzieć, ja wysiadam. Ale czy nie ryzykujesz, że staniesz się jak ten ślimak, który zawraca, żeby zdążyć przed słońcem i wysycha na środku drogi? Nie obawiajmy się iść dalej. Nie zawracajmy. Może się czymś zgorszyliśmy, albo się jeszcze czymś zgorszymy. Może coś wydawać się za trudne. Może coś wydawać się niepotrzebne. Może coś wydawać się denerwujące. To rzeczy, przez które nierzadko trzeba przejść, aby stać się silniejszym, mądrzejszym, bardziej czułym, bardziej wyrozumiałym. Pan Bóg nie trzyma swojego ludu na tej ziemi, żeby było nam przyjemnie. I czasami być może o tym zapominamy. Nie znaczy to, że Bóg się o nas nie troszczy i że zależy Mu na tym, żeby było nam nieprzyjemnie. Ale na tej ziemi działa szatan i na tej ziemi przychodzi nam żyć i działać. To Bóg powoduje, że zła się nie ulęknę, jak czytamy w psalmie. Ale na tej ziemi zło jest. I na tej ziemi są i ciemne doliny. I tymi dolinami będziemy czasami chodzić. Tylko wtedy Bóg będzie ze mną. I na tym to polega. Przejdziemy przez nie bezpiecznie. Z drugiej strony pamiętajmy, że Bóg cierpi, gdy my cierpimy. I nie zależy Mu na naszym nieszczęściu, naszej niedoli. W liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, 38 wersecie apostoł Paweł pisze: a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, pisze dalej Paweł, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. To Bóg kieruje te słowa. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Poddawajcie się codziennie Bogu. Nie obawiajcie się iść dalej. Nie zawracajcie jak ślimak z naszej opowieści. Jeżeli tracicie siły, to pamiętajcie, że człowiek potrafi wykrzesać z siebie naprawdę wiele. Nie mamy czasu, żeby przybliżać postać tej kobiety, ale tylko wspomnę a propos tego, co człowiek sam z siebie, bo z Bożą pomocą naprawdę wszystko jest możliwe. A pamiętajmy, że człowiek nawet bez Boga jest w stanie wykrzesać bardzo wiele. To jest 64-letnia Diana Nyad. Nie wiem, być może o niej słyszeliście. Ona jakiś czas temu, nie tak dawno, w wieku tych 64 lat, przepłynęła z Kuby na Florydę w pław. I oprócz tego, to był pierwszy i jedyny wyczyn bez klatki chroniącej przed rekinami, bo tam są rekiny. Czyli płynęła obok jakiejś tam łodzi, która, gdzie ci ludzie co jakiś czas przypływali, żeby ją nakarmić, tak? Bo płynęła 53 godziny non-stop, gdzieś tam odpoczywając, wszystko na wodzie, bez żadnej pomocy, bez koła ratunkowego, którą się poda, kiedy ona chce odpocząć. Mając 64 lata, marzyła o tym przez 35 lat. Warto przeczytać o tych jej zmaganiach. Pierwszy raz, jakie to są wysiłki, to przeczytam wam tylko jedno zdanie. Podczas pierwszej próby w 78 roku straciła w czasie tego płynięcia ponad 13 kilogramów. Jaki jest jej sposób na to, żeby płynąć i nie myśleć? Mówi tak: w głowie mam listę 60 piosenek. Kiedy zaśpiewam I Ain't Me Baby Boba Dylana 2000 razy, wiem, że płynęłam dokładnie 4 godziny 45 minut. Także naprawdę człowiek sam z siebie może wiele, a z Bożą pomocą może dużo, dużo więcej. Moją modlitwą jest, abyśmy wszyscy mogli razem powiedzieć: lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Amen.